kościele seminaryjno-akademickim pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Opolu podczas uroczystej Eucharystii ksiądz prałat Rudolf Pierskała przyjął święcenia biskupie. 7 grudnia ubiegłego roku ojciec święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym w Opolu i przydzielił mu stolicę tytularną Semina. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, a homilię wygłosił biskup opolski Andrzej Czaja. Zwrócił się on do księdza biskupa nominata, nawiązując do jego dewizy biskupiej Evangelii Gaudium, co oznacza głosić radość Ewangelii. Przypominasz nam wszystkim, co jest istotą naszego posłannictwa. Wytaczając sobie drogę biskupiego posługiwania, mówisz nam, że naszym pierwszym zadaniem jest głosić Ewangelię, powiedział ksiądz biskup. Pasterz diecezji opolskiej podkreślał, że wszyscy jesteśmy posłani do niesienia dobrej nowiny, uzdolnieni, a przypomina nam o tym ojciec święty Franciszek, byśmy wychodzili na ulice i peryferie życia.
W adhortacji Ewangelii Gaudium napisał wprost, pod numerem 14. Wszyscy mają prawo przyjąć Ewangelię. Chrześcijanie mają obowiązek głoszenia jej, nie wykluczając nikogo. Nie jak ktoś, kto narzuca nowy obowiązek, ale jak ktoś, kto dzieli się radością. Koniec cytatu. Tego oczekuje od nas Bóg. Od chwili chrztu.
Ksiądz biskup zwrócił uwagę, że niektórych z grona wiernych Bóg wybiera, aby byli pomocą wszystkim w byciu prawdziwym chrześcijaninem i świadkiem Jezusa. Ci niektórzy, jak mówił, są wobec ludu postawieni i mają realizować tak zwane służebne kapłaństwo. Ich zadaniem jest nauczać wszystkich, jak wierzyć i żyć. Zadaniem wiernych natomiast jest modlitwa za kapłanów, aby nie ustali w drodze. Trudna, jak mówił, jest misja, którą Bóg powierza biskupom.
Jako następcy apostołów mają strzec wiary apostolskiej, żeby w Kościele nie głoszono wiary innej niż ta, którą wyznawali i przekazali apostołowie. Mają pilnować w Kościele ustanowionego przez Chrystusa i Jego Ducha ładu i porządku, a to domaga się działania w jedności, trwania w jedności kolegium biskupów. Nie są to zadania łatwe. I te zadania zleca dziś Bóg. Waszemu Rudolfowi zwracam się do was, członków najbliższej rodziny, do was wiernych parafii Mechnica. Dlatego trzeba go od samego początku otoczyć szczególną i wytrwałą modlitwą.
Po homilii biskup nominat złożył przyrzeczenia dochowania wiary i wykonywania urzędu biskupiego. Został namaszczony Krzyżem Świętym, otrzymał Księgę Ewangelii oraz insygnia biskupie, pastorał, mitrę i pierścień. Transmisję uroczystości święceń biskupich przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ideologia gender – zagrożenie dla cywilizacji. Pod takim tytułem w Sejmie odbędzie się w najbliższym czasie wykład księdza profesora Dariusza Oko, wykładowcy Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Ekspert, który zajmuje się badaniem tej niezwykle szkodliwej ideologii uderzającej w rodzinę, został zaproszony przez Parlamentarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Zespół tę tematykę zajmuje się na posiedzeniach. Poseł Andrzej Jaworski, szef zespołu, przypomina, że podczas spotkania z księdzem profesorem w ramach Kongresu Stop Ateizacji w Bydgoszczy jego uczestnicy podnosili, że z kwestią ideologii gender powinni zapoznać się także politycy.
Była prośba ze strony uczestników, którzy z materiałami się zapoznali, aby ksiądz profesor Dariusz Oso, który jest chyba najlepszym specjalistą, jeżeli chodzi o problemy związane z gender, mógł wystąpić w Sejmie, aby wszyscy parlamentarzyści zainteresowani tym tematem mogli nie tylko wysłuchać wykładu, który ma dosyć ciekawy temat, ideologia gender zagrożeniem dla naszej cywilizacji, ale także, żeby mogli mu zadać pytania, aby ta dyskusja rozwiała wszystkie wątpliwości, które od czasu do czasu, zwłaszcza przez media liberalne czy libertyńskie, są podnoszone.
Ksiądz profesor Dariusz Oko podkreśla, że ideologia gender jest typowym produktem rozumu ateistycznego. Zwraca także uwagę, że genderyzm rodzi się z chaosu życiowego, do którego dorabia się teorie. Spotkanie, które odbędzie się podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, to jest 23 stycznia, przyjdą także posłowie Lewicy. Amerykańscy księża biskupi wzywają do udziału w nowennie 9 dni dla życia. Zwracają oni uwagę, że ponad 55 milionów dziecięcych istnień zostało uśmierconych w wyniku tzw. aborcji. Chcą też otoczyć modlitwą doroczny marsz dla życia, który 22 stycznia odbędzie się w Waszyngtonie. Księża biskupi proponują, aby centralnym punktem każdego dnia nowenny była modlitwa wstawiennicza, refleksja i konkretne akty pokuty, zadośćuczynienia i modlitwy. Do akcji przyłączają się również obrońcy życia z Polski. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, zwraca uwagę, że akcja amerykańskich biskupów została zainicjowana przed kanonizacją błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II, największego obrońcy życia. Przypominają też, że o poszanowaniu życia błogosławiony napisał w encyklice Evangelium Vitae.
Cytuję, pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie przenikająca cały świat. Biskupi amerykańscy mają teraz przed oczymi swoje problemy w walce o prawo do życia dla nienarodzonych dzieci, ale mieli tą odwagę, tą wizję wezwania wszystkich katolików na całym świecie do włączenia się w tę modlitwę. To wielkie cywilizacyjne zmaganie, ta modlitwa 9 dni dla życia rozpoczyna się 14 stycznia, a więc w najbliższy wtorek, zakończy się 22.
Swój udział w modlitwie można zgłosić poprzez stronę internetową www.krucjata.org. Lista osób, które brały udział w nowennie, zostanie przekazana Ojcu Świętemu, jak i Episkopatowi Stanów Zjednoczonych. Jednym z wielkich zadań, które stoi przed nami, jest przeciwstawienie się korupcji w sferze aksjologicznej, prawnej i faktów, stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. PiS zorganizowało dziś konferencję pod tytułem Przeciw biedzie, przeciw korupcji. Były premier przypominał mechanizmy, które doprowadziły do rozwoju korupcji w naszym kraju. Mówił o braku reakcji społecznej i organów ścigania na to zjawisko. Zwrócił on także uwagę na zjawisko moralności. Jak mówił, siódme przykazanie nie kradnij przestało obowiązywać. Przy takich trzech mechanizmach korupcja szalała i funkcjonowała do afery Rywina. Później powstał projekt o charakterze restauracyjnym z zachowaniem cech ze starego systemu, tłumaczył lider PiSu. Po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość, jak sam zauważył, mechanizm skandalu został odwrócony. Skandalem okazała się walka z korupcją. Ocenił, że podczas sześcioletnich rządów PO-PSL nastąpił powrót do procesu restauracyjnego. Efektem jest obniżenie zainteresowania mediów korupcją. Sądy umarzają sprawy dotyczące korupcji na najwyższych szczeblach władzy. Jarosław Kaczyński stwierdził, że przyzwolenie na korupcję ma ogromne znaczenie z punktu widzenia polskiej biedy. Dziś modernizacja Polski odbywa się w oparciu o środki unijne, a grupy i ludzie parający się korupcją idą tam, gdzie są największe pieniądze.
To, proszę Państwa, jest coś, co ogromnie obciąża nasz rozwój. Gdybyśmy od początku, od 90 roku rozpoczęli walkę z korupcją, gdyby majątek państwowy nie był osierocony, gdyby stworzono te postulowane już wtedy, choćby prokuratoria, ale w funkcji ochronnej, a nie tylko jako reprezentant prawny przed sądami, zaczęła funkcjonować. Gdyby atmosfera w kraju była zupełnie inna, gdyby odrzucono tą aksjologię bez siódmego przykazania, to z całą pewnością Polska byłaby dzisiaj dużo zamożniejsza i nędzy byłoby dużo, dużo mniej. Nikt nie może powiedzieć.
Poseł i profesor Józefa Hrynkiewicz podkreślała, że ofiarami korupcji będą najbiedniejsi. Jednocześnie zauważyła, że skutki tego zjawiska ma charakter globalny.
Korupcja postrzegana jest jako działania rządów, elit, grup biznesowych, ale na pewno nie grup ludności ubogich. Nie kojarzy się ona z lukratywnymi działaniami. Nie uczestniczą ludzie ubodzy w podziale łupów. Ostatecznie to jednak oni zapłacą za skutki korupcyjnej działalności grup politycznych czy biznesowych. A wszystkie skutki korupcyjnych działań poniosą głównie ubodzy. To oni będą ofiarami korupcji, nieudolnych rządów, nieuczciwych pracodawców.
Jutro na zachodzie Polski zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie oraz w Karpatach śniegu. Temperatura maksymalna od 2 do 5 stopni. Wiatr północno-zachodni i zachodni dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, na południowym zachodzie do 80 km na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju, a wysoko w górach do 90 km na godzinę, od zachodu słabnący. Ciśnienie w Warszawie jutro w południe wyniesie 999 hektopaskali. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.